Gościem przy mikrofonie Radia Rodzina jest ksiądz profesor Leszek Wilczyński. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Bardzo serdecznie witam, dziękuję za zaproszenie.
Trzeba to powiedzieć, znamy się od wielu lat, różne także aktywności tutaj mogły się gdzieś przenieść poprzez radio, ale dzisiaj ksiądz profesor występuje jako rektor Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu i to jest ten temat, który nas tutaj skupia. Od niedawna, choć no już 3 lata zdaje się upływają od czasu tej posługi w tym dość szczególnym miejscu w Poznaniu.
W czerwcu miną 3 lata, odkąd zostałem rektorem tego kościoła, który ma status sanktuarium eucharystycznego i pasyjnego.
Księże profesorze, trzeba powiedzieć najpierw o tym, co chyba jest dosyć znane, ale tylko w takim wymiarze hasłowym. Cud eucharystyczny w Polsce, Boże Ciało, często ludzie mówią Kościół Bożego Ciała, ale gdyby rozwinąć, gdyby pokusić się o jakieś szczegóły, o nawet datację, to już jest kłopot. Proszę powiedzieć najpierw o samym cudzie eucharystycznym w Poznaniu, który należy do najstarszych w Polsce.
Tak. Cud miał miejsce w 1399 roku. Okoliczności łączą się z profanacją Najświętszego Sakramentu, który został wykradziony z pobliskiego kościoła ojców dominikanów, dzisiaj księży jezuitów, i tam przekupione 2 kobiety, matka i córka, wyniosły Najświętszy Sakrament i przyniosły do domu w Poznaniu przy ulicy Sukienniczej.
Dodajmy 3 hostie, prawda?
Tak historiografia podaje, 3 najświętsze hostie, które stały się przedmiotem w cudzym słowie badania, czyli profanacji. Polegała ona na tym, że kłuto nożami hostie i tutaj cud polegał na tym, że z tych hostii wytrysnęła Najświętsza Krew Pana Jezusa. Ci, którzy to uczynili, byli bardzo zakłopotani, bo nie spodziewali się, że taki będzie efekt tego badania, i tu zalęknieni postanowili pozbyć się niewygodnej substancji i wrzucili do studni. Bogaci ludzie mieli swoje ujęcie wody w swoim domu i w piwnicy tego domu przy ulicy Sukienniczej była studnia, do której wrzucono hostię. Pan dalej okazywał swoją chwałę, hostie się uniosły nad lustro wody, no i wtedy było jeszcze większe zdenerwowanie, bo tego się już zupełnie nie spodziewali. Umyślili sobie, że trzeba te hostie chwycić, bo one tak się unosiły niczym motylki nad wodą, do woreczka i wynieść za miasto na bagna. Średniowieczny Poznań nie był duży, a więc nie było to wielkim problemem opuścić mury miasta i właśnie na te łąki nadwarciańskie, żeby tam przykryć torfem i będzie już generalnie spokój. No po drodze już były ewidentne znaki działania łaski i chwały Pana i kiedy dotarli na bagno nadwarciańskie, sytuacja się powtórzyła. No ale to już tak jak i dzisiaj, i wtedy ludzie obserwowali, widzieli, powiadomiono biskupa i w procesji z powrotem hostie wróciły do kościoła. A pamiątką tego wielkiego wydarzenia, cudu eucharystycznego, jest Fundacja Króla Władysława Jagieły, ogromnego kościoła wotywnego pod wezwaniem Bożego Ciała i klasztoru. Sprowadził król karmelitów trzewiczkowych, którzy obsługiwali ten kościół i no to trwało do kasaty.
To gdyby poza tymi dokumentami, które mamy na temat wydarzenia, o którym ksiądz profesor mówi, gdyby ktoś poddawał wątpliwość autentyczność tego cudu, ten kościół jest chyba największym świadectwem, no, że coś takiego się wydarzyło i musiało zrobić ogromne wrażenie na współczesnych, skoro pokuszono się o taką wielką budowlę w tak niełatwym dla budowania terenie.
Ja też tak uważam, że ten kościół jest największym i najpiękniejszym dokumentem, aczkolwiek mamy dokumenty, bule papieskie, które dają szczególne tutaj przywileje i odpusty dla tego kościoła Bożego Ciała. A więc świadectwa historyczne są. I deprecjonowanie tego wydarzenia, no zwłaszcza wśród ludzi nieprzychylnych kościołowi, no na pewno jest jakimś tutaj ogromnym złem i niepotrzebnym.
Książę profesorze, mamy już w takim razie trzy miejsca. Kościół dziś jezuitów, ów dom z piwnicą i Kościół Bożego Ciała. To wyznacza nam tak zwany trakt eucharystyczny w Poznaniu. Trzeba powiedzieć, że na tym domu też został w pewnym momencie nabudowany kościół i on dzisiaj jakby najbardziej z nas zajmuje, prawda?
Tak, bo to jest ten kościół, którego jestem rektorem, kustoszem, ale budowla już jest dużo późniejsza, ponieważ ci świątobliwi karmelici trzewiczkowi zapragnęli, żeby uświęcić im to bezpośrednie miejsce profanacji i podjęli starania, żeby kamienicę wykupić i w tym miejscu, żeby wybudować kościół. To im zajęło sporo czasu i wysiłku, bo to jest porównywalne do dnia dzisiejszego. Sprawy majątkowe, administracyjne i były wtedy i dzisiaj są trudne. W latach starań, w czasie starań było czterech właścicieli tej kamienicy. A więc to już też daje nam tutaj, rysuje problem. Wykupić, pozałatwiać, ale uporali się. Były też kłopoty administracyjne nawet ze strony kościoła, bo ojcom dominikanom nie zależało na tym, żeby w pobliżu był drugi kościół. No, biskup chyba też akurat najbardziej tam nie był taki już uszczęśliwiony, ale wszystko zostało załatwione i to dosyć sprawnie. Także 300 lat po wydarzeniu wybudowano kościół. Mały, dwupoziomowy, piękny, barokowy kościół.
Ksiądz profesor jest historykiem, jest specjalistą od archiwów i kiedy trafia taki ktoś z takim przygotowaniem do takiego miejsca, to pewnie zastanawia się na tym, jak pozbierać to, co przyniosły wieki w tym miejscu, jak nadać temu kształt dla współczesności, żeby odezwało się to sanktuarium nowym blaskiem. Jak sobie ksiądz profesor z tym radzi, co się udało pozbierać, a co dzieje się dzisiaj w tym sanktuarium?
Jeśli chodzi o opracowanie, czyli monografię tego miejsca, jeszcze taka nie powstała, aczkolwiek jest to dla mnie bardzo zobowiązujące. Natomiast hamuje mnie bezpośredni brak dokumentów. I w tym roku już mam zaplanowane, żeby we wrześniu udać się do Rzymu i tam wiem już wcześniej od jezuity, który pracuje w Archiwum Watykańskim, że te materiały są. A więc ich przebadanie i analiza na pewno zaowocują pełną informacją i opracowaniem tegoż miejsca.
A dzisiaj, ja jeszcze wtrącę się jednym słowem, trzeba by dopowiedzieć, że z tym cudem i tamtym wydarzeniem z końca XIV wieku wiąże się pewien szczegół. Podawana jest informacja, że ta wytryskująca krew padła na oczy pewnej dziewczyny, tak?
Ta była pierwszą, która już uzyskała łaskę, czyli odzyskała wzrok. To cud, powiedzmy pierwszy taki cud ewidentny w tym miejscu. I te cuda dalej się działy i po dzień dzisiejszy jest tutaj szczególne wstawiennictwo i łaskawość Pana Jezusa, który tutaj rzeczywiście to miejsce sobie upodobał i pielgrzymom obficie błogosławi. Ja jestem tutaj trzeci rok w tym sanktuarium i daję świadectwo teraz drogim radiosłuchaczom. 10 osób przyniosło wotum dziękczynne za cud. To były różne choroby. Ostatnie wotum, które zostanie przekazane do sanktuarium, będzie to 9 maja. Pani, która odzyskała wzrok, chorowała na półpaśca oczu, były już na tyle chore i niesprawne, że powieki były zamknięte, ona nie widziała. Otrzymała wodę z tej studni, do której były wrzucane hostie, przemywała te chore oczy i trochę piła tej wody i właśnie 9 maja przybędzie, żeby złożyć tabliczkę wotywną i podziękować za cud.
Czy jest jakaś specyfikacja, taka bardzo charakterystyczna grupa ludzi może się znaleźć właśnie tam zainteresowanych darem uzdrowienia, no ale pewnie inni też. Czy docieka ksiądz profesor także tego, aby wraz z tym świadectwem, nie wiem, pozbierać dokumentację medyczną na temat tych zdarzeń, czy to...
Tak, te wota, które zostały złożone, prosiłem, aby na piśmie złożyć świadectwo. Niektóre mają zaświadczenia lekarskie. Będę chciał teraz jeszcze bardziej skrupulatnie pilnować i rzeczywiście tą dokumentację mieć tak, jak Kościół tego oczekuje.
Powiedzmy jeszcze na moment, za chwilę jeszcze bardziej szczegółowo zajęlibyśmy się samym sanktuarium, w którym ksiądz jest rektorem, ale o tym trakcie. On stanowi pewną atrakcję, można by powiedzieć tak komercyjnie, dla pielgrzymów, którzy wybierają się do Poznania. Nie jeden maleńki kościółek, chociaż tam i też wiele do zobaczenia i przeżycia, ale można uczynić pewien spacer taki pielgrzymkowy po Poznaniu, medytując tajemnicę Eucharystii.
Taki był zamysł i trwa realizacja tego programu. Nazwałem przedsięwzięcie Poznański Trakt Eucharystyczny, który łączy się z tym cudem średniowiecznym i należałoby rozpocząć tę medytację, to przejście od kościoła dzisiaj jezuitów podominikańskiego przez ten mały kościółek, którego jestem rektorem, i zakończyć w Wielkim Kościele Bożego Ciała. Trasa przejścia tym traktem jest bardzo atrakcyjna, ponieważ to jest zupełne centrum miasta Poznania. Przygotowałem, myślę, nader atrakcyjny informator, który ma format korporału. To jest ta serweta, która jest rozkładana na ołtarzu, gdzie kapłan stawia kielich i patenę. I tutaj, jak się rozłoży ten korporał, jest właśnie topografia Starego Miasta, jest ten trakt ładnie wytyczony i notki historyczne o tych trzech kościołach i dokumenty mówiące o tym wydarzeniu i dotyczące tych trzech kościołów.
Potwierdzam, bardzo oryginalny pomysł. Rzeczywiście, skoro cud eucharystyczny, no to Eucharystia, ołtarz i to, co na ołtarzu, a więc korporał, tak dokładnie składany, jak korporał się składa, ma swoją funkcję ochronną dla Eucharystii, prawda? Tak. Ta serweta, bo chodzi o to, żeby te partykuły, te maleńkie cząstki, które być może gdzieś tam upadną, żeby one nie były sprofanowane. Więc w istocie chodzi nam o uszanowanie najgłębsze daru Eucharystii, no i ten folder do tego nawiązuje. Sam kościół postawiony na tej kamienicy, o której ksiądz profesor wspomniał, dzisiaj Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa w Poznaniu, też ma w sobie jakieś bogactwo, powiedzmy też dodatkowe, oprócz tego wszystkiego, co przynoszą te znaki pierwsze, no jeszcze ślady nowsze, typu relikwie i tak dalej. Proszę o tym troszeczkę opowiedzieć, ale jeszcze może trochę o tym co w samym kościele. On dwupoziomowy, prawda, gdzieś tam można zobaczyć tę studnię. Jak to wygląda?
Kościół jest dwupoziomowy, co jest no, rzadkością. Jedyny kościół, przepraszam, jedyny nie jest, ale no, w centrum na pewno.
To znaczy, na pewno rzadkością jest w tej dawnej architekturze, prawda? Dzisiaj nowoczesne być może tak, częściej, ale te starsze kościoły najczęściej takimi nie są.
Tu chodziło o zachowanie tego miejsca, gdzie dokonała się profanacja. Jak mówi ksiądz dyrektor, dokonała się w piwnicy. Dzisiaj jest to kaplica, piękna kaplica, urządzona też tak bardzo uroczyście, wyposażona od niedawna też bardzo pięknie. I w centrum tej kaplicy jest mały ołtarz, który jest konfesją. To jest malutka konfesja. I z tyłu tej konfesji jest właśnie studnia. Tworzy to monolit. No trudno to tak opisać, ale jak się zobaczy, to niewątpliwie zachwyca, ponieważ jest takim architektonicznym cacuszkiem. I wyposażenie, architektura tego wnętrza jest prześliczna. Miejsce było bardzo mało znane, ponieważ moi świątobliwi poprzednicy otwierali kaplicę tylko raz w roku, Wielką Sobotę. Nadal jest to utrzymywane. Ja postanowiłem, że w tej kaplicy jest grób pański, więc to też wzmacnia wymiar duchowy, Eucharystia. No jest to było dobrym pomysłem, ludzie to bardzo doceniają. To, że kaplica jest urokliwa, w ubiegłym roku udało się odrestaurować, na nowo wymalować, zmienić oświetlenie, są ławki. No jest na pewno bardzo pięknym miejscem i bezpośrednio związanym z cudem.
A ta studnia cały czas przynosi żywą wodę?
Studnia jest cały czas ta sama studnia od średniowiecza i jest bardzo głęboka, jest wysokie lustro wody, także wody nie brakuje. Są też przygotowane specjalne butelki robione na zamówienie z etykietą, także pielgrzym, który przychodzi, nie musi wcale się martwić, czy ma naczynie, czy go nie ma, bo obok stoją te butelki, można zaczerpnąć samemu tej wody i po prostu zabrać ją do domu. Wierni piją wodę albo chore miejsca nacierają tą wodą. Jedna i druga forma jest skuteczna, zawsze jest potrzebna wiara.
A Górny Kościół?
Górny Kościół jest większy nieco i w wystroju barokowym. Bardzo bogato wyposażone są trzy ołtarze, no szczególnie przykuwa uwagę główny ołtarz, który jest duży, no i bardzo odważne są barwy, ale to jest właśnie urok tych barokowych kościołów. Dominuje błękit. Mhm. Ołtarz jest cały błękitny, te boczne też, ale ten niedawno odnawiany szczególnie przykuwa uwagę. W centrum tego ołtarza jest cudowny wizerunek Pana Jezusa, męża boleści, Vir Dolorum, który jest uroczyście odsłaniany z muzyką i fanfarami. Jest specjalny tekst pieśni na odsłonięcie i zasłonięcie tego cudownego wizerunku. Zachowało się jedno bardzo stare zdjęcie z początku XX wieku i tam są ukazane wota przy tym obrazie. No niestety te wota się nie zachowały, ale miłość do Pana, jego łaskawość jest no, stała i przepływ łaski jest tutaj ogromny.
Wota napływają nowe, jak słyszeliśmy, i kolejne pewno będą tworzyły taką nową historię, znów do przekazania następnym pokoleniom. Wspomniałem o tych takich elementach ubogacających sanktuarium, choćby relikwie dosyć ciekawe, na przykład świętego papieża Piusa X, przecież to znów papież Eucharystii, jak
to
mówimy.
To jest papież Eucharystii, jestem dumny i szczęśliwy, że mamy Piusa X, udało mi się nawet przygotować małą publikację poświęconą świętemu papieżowi, która też jest do nabycia w tym sanktuarium, i te relikwie są wystawiane w każdą niedzielę po zakończonej mszy świętej. Wierni chętnie podchodzą, aby ucałować.
Poznaniacy kochają to miejsce, bo to zwykle takie, jak ksiądz profesor mówi, cacuszka, są zauważone przez niektórych i później no, są wierni tym miejscom. Jak to wygląda tam w Poznaniu u księdza?
No muszę z dumą powiedzieć, że frekwencja systematycznie wzrasta i daje ogromną radość i satysfakcję, ale też i jeszcze większe zobowiązanie, żeby tych wiernych nie zawieść. Tutaj w programie tygodniowym są takie propozycje, które też przypuszczam przyciągają, bo w tych, jeśli chodzi o relikwie, no może wszystkie wymienię, najbardziej cenna i historycznie najstarsza i piękny relikwiarz od Krzyża Świętego. Jest to cacuszko jubilerskie. W ubiegłym roku udało się odnowić ten relikwiarz i to są trzecie relikwie w Poznaniu Krzyża Świętego. 2 lata temu byłem w Ziemi Świętej i przez życzliwość księży franciszkanów otrzymałem kilka kawałków skały Golgoty i jeden kawałek z grobu pańskiego. Mamy też świętego Kaspra de Buffalo, który założył Zgromadzenie Misjonarzy Krwi Chrystusa i tutaj jemu dedykowany jest wtorek. Modlimy się za chorych na raka. On jest patronem chorych na raka i też można uczcić te relikwie. Jest odkryte przeze mnie rok temu relikwie świętego Roberta Bellarmina. Jest potężna figura tego świętego. Też w ubiegłym roku dopiero zwróciłem uwagę i już też jest cud za jego wstawiennictwem. Udało mi się tę figurę, ona była w kaplicy cudu. Tam nie bardzo jakoś architektonicznie pasowała, no i była propozycja, żeby ją przenieść do góry. Ale figura ma prawie 2 metry wysokości, natomiast miejscem, które jeszcze byłoby możliwe do zagospodarowania, to chór muzyczny. Natomiast wejście jest wykute w ścianie, w murze kościoła i ma raptem 50 cm szerokości, więc fizycznie to było niemożliwe, ale od ubiegłego roku mamy też odrestaurowane, odremontowane organy, najstarsze organy w Poznaniu i w diecezji, może jeszcze dalej, z XVIII wieku. No i w trakcie tych prac była winda i udało się Roberta windować do góry. I kiedy już tam stanął, to mówię: Robercie, teraz proszę pomóż mi. Ja mam chorą matkę leżącą. Mówię, proszę cię, żebyś mi pomógł tutaj i jakąś dobrą kobietę przysłał. Na drugi dzień już kobieta była.
Takie cuda dzieją się tam u księdza w sanktuarium.
Dosłownie. Skala tych wydarzeń nadzwyczajnych łask jest ogromna. Tak jak ksiądz dyrektor wspomniał, jestem też pasjonatem archiwistyki i archiwoznawstwa. odkładam sobie, archiwizuję wszystkie prośby, które wpływają na piśmie, ale też drogą mailową, i na przestrzeni tych 3 lat 140 łask jest na piśmie sformułowanych jako podziękowanie.
Bogu dzięki za to dobro.
Abyś nas wszystkich życiem napawała, abyś dla świata krwi boska prześwięta miłosierdzie wybłagała.
Ksiądz profesor ma pomysł na pewne grupy, które mogłyby przybywać do tego sanktuarium. My w diecezji kaliskiej jesteśmy szczególnie zaproszeni w roku Kongresu Eucharystycznego. Dodam, bo by ktoś powiedział, że pomijam fakt, mamy też w diecezji cud eucharystyczny, skalmierzyce, cud Bożego Ciała, ale późniejszy, ważna sprawa, którą też odkrywamy. Natomiast warto się do Poznania wybrać, to nasza metropolia. Kto by tam się mógł znaleźć i jak taką pielgrzymkę zorganizować?
Najserdeczniej zapraszam, jak tylko potrafię. Wszystkie stany są mile widziane. Zachęcałbym szczególnie dzieci komunijne, ale też i młodzież, starszych. No każdy, kto ma miłość, a trudno tutaj nie mówić o miłości do Pana Jezusa, zwłaszcza w Eucharystii, myślę, że nie zawiodę przez to zaproszenie. Wystarczy tylko zgłosić, że grupa przybędzie. I tutaj jest mój asystent, który chętnie też dopomoże w organizowaniu czasu tu na miejscu. No i przejście tym poznańskim traktem eucharystycznym.
Czyli właściwie wystarczy zgłosić u księdza chęć przybycia?
Ja tak? Mogę podać nawet numer telefonu, który specjalnie został tutaj przygotowany. To jest 505 012 193.
Będziemy jeszcze powtarzać ten numer telefonu dla zainteresowanych, zresztą jakoś dostępny poprzez stronę internetową, która też pięknie funkcjonuje i przybliża to sanktuarium, a adres dość łatwy do zapamiętania, ten wspomniany temat trzech hostii, prawda?
sanktuarium@trzyhostie.pl.
To e-mail, a strona www.trzyhostie.pl.
PL.
Tak, i to łatwe, naprawdę łatwe do zapamiętania i polecamy to źródło informacji także.
Jeszcze wspomnę, bo było pytanie, nie dokończyłem. To jest wtorek, czwartki. Liturgia jest właśnie sprawowana w tej kaplicy cudu eucharystycznego. Zawsze tam jest msza święta z nowenną. Są wyczytywane wszystkie prośby, podziękowania. Co tydzień jest tego bardzo dużo. Próśb jest ponad 100 i parę dziesiąt jest podziękowań, bardzo konkretnych na piśmie sformułowanych. Zapraszam też w piątki, ponieważ to uważam był dobry pomysł i realizacja jest nader wspaniała. Mianowicie modlitwa za chorych poranionych, cierpiących. Jest zawsze odpowiednie kazanie przygotowane, liturgia też często jest msza wotywna za chorych. I to, co chciałbym koniecznie wspomnieć, sanktuarium posiada relikwię błogosławionej Anieli Salawy, której wielkim czcicielem jest ordynariusz kaliski. I ja sam zaświadczam, że zostałem cudownie uzdrowiony przez Anielę Salawę i cieszę się, że w tym sanktuarium jest też jej miejsce kultu. Jest obraz i są relikwie. I można przyjąć sakrament chorych, co jest bardzo, bardzo rzadką propozycją, ponieważ w parafiach najczęściej odbywa się to raz, może dwa razy do roku i zawsze to jest jakiś tam mniejszy, większy kłopot administracyjny, bo trzeba powiedzieć i kto, i dlaczego, i gdzie. Tutaj przychodzą wierni, uczestniczą we mszy świętej i pokazani jest zachęta moja, kto chciałby przyjąć sakrament chorych, proszę podejść bliżej ołtarza. I też widać wzruszenie i zadowolenie tych ludzi, bo najpierw trzeba uzdrowić wnętrze, a później szukać lekarza specjalisty. To jest kolejność najwłaściwsza i prosiłbym, żeby ciągle o tym pamiętać i korzystać z tego sakramentu chorych, bo w pierwszych wiekach chrześcijaństwa korzystano nader często. Niestety Kościół później ograniczył, jeszcze ta niefortunna nazwa, ostatnie namaszczenie, to jest taka tragedia historyczna.
Bardzo bogata, można by powiedzieć znów komercyjnie, oferta w tym dość niepozornym sanktuarium, a jednak jest to rodzaj jakiegoś rozbłysku w tym czasie i o tym chcielibyśmy powiedzieć, żeby ten błysk też zauważyć. Wiele dobra, wiele darów, które można wziąć, odejść stamtąd ubogaconym Bożą łaską. Księże rektorze, bo tak też można się do księdza zwrócić, jakby zostawiając na moment tę materialną przestrzeń, gdybym zapytał o Eucharystię, kiedy ksiądz dzisiaj spotyka się z wiernymi w przestrzeni tego daru, jakim jest Eucharystia, to taki cud wspominany sprzed wieków jest otoczony zrozumieniem, czy ludzie raczej nie dowierzają, że coś takiego mogło się zdarzyć? Czy ksiądz spotyka więcej ludzi, którzy klękają ze czcią, czy też takich, którzy mówią, to nie do wiary?
Tutaj muszę dać jak najlepsze świadectwo i prawdziwe świadectwo. Pobożność wiernych pielgrzymów, którzy przybywają do tego małego sanktuarium, jest ogromna, co jest rzeczywiście też świadectwem i godnym też ogromnego szacunku. Ten szacunek jest z mojej strony, ale też i Pan ogromnie błogosławi tym ludziom. Po zakończeniu mszy świętej, czy przed rozpoczęciem, ja staram się podejść, przywitać i każdy właśnie docenia to, że tutaj w takim spokoju, z takim nabożeństwem i z taką ogromną czcią jest sprawowana Eucharystia, ponieważ Kościół nie został przerobiony w duchu posoborowym. Ołtarz jest ciągle ten sam, odprawia się tyłem do ludzi.
A czy takie samo podejście obserwuje ksiądz profesor u ludzi młodych, czy tam się też znajdą tacy, którzy poszukują właśnie kontaktu z Panem Bogiem w tej przestrzeni?
To jest też swoisty ewenement. Bardzo dużo młodych ludzi przychodzi. Od wczoraj rozpocząłem cykl wykładów z historii Kościoła. Był pełen Kościół i przynajmniej w połowie to byli bardzo młodzi ludzie.
Kolejna propozycja, tak?
Wtorek o 19.
Rzeczywiście dzieje się tam bardzo dużo. Czas biegnie. Księże profesorze, dziękujemy za to spotkanie, za tę garść informacji, a zresztą wszystkiego też nie chcemy powiedzieć, bo chyba należałoby po prostu powiedzieć zwyczajnie: przyjedźcie, zobaczcie, przeżyjcie, odjedźcie ubogaceni. Tak by można zwrócić się do naszych drogich słuchaczy.
Tak bardzo chciałbym i bardzo zapraszam i byłbym przeszczęśliwy, gdyby właśnie grupy zorganizowane z diecezji kaliskiej przyjeżdżały, bo duży czas poświęciłem tej diecezji. Przez 10 lat uczyłem tutaj kleryków historii Kościoła i część mojego serca jest tutaj w Kaliszu i w całej diecezji, także kiedy zobaczę ludzi z diecezji okazji Kaliskiej, no będę przeszczęśliwy.
Bardzo dziękujemy, cieszymy się tą dzisiejszą tutaj obecnością, tym spotkaniem, no i tą propozycją, bo jest to rodzaj propozycji i zaproszenia, skonkretyzowany, przemyślany plan, nawet wędrówki po Poznaniu, wyrysowane ulice, którędy najlepiej przejść. To jest coś, na co ludzie dzisiaj czekają, coś takiego, co jest bardzo określone. Ksiądz profesor Leszek Wilczyński był gościem przy naszym mikrofonie. Dziękuję i mam nadzieję do zobaczenia w Poznaniu w Sanktuarium Najświętszej Krwi Pana Jezusa.
Dziękuję za zaproszenie i uwagę.